tysiące, Oława 2300, 2700. Stoimy pod realną groźbą, że otwiera się w Oławie oddział anestezjologii intensywnej terapii i nasza kadra tam może pójść, bo ma ona zaproponowane 2700 podstawy. Opole 3000. Straciliśmy ostatnio pielęgniarkę, która przyszła, miała przyjść na chirurgię, ponieważ tam odeszła pani na emeryturę. Zaproponowaliśmy jej 2000. Poszła na ginekologię onkologiczną 300. To są tego typu różnice, a odległość jest niewielka, więc tutaj wyjazd nie ma znaczenia, dojeżdżanie do pracy. Natomiast jeśli zwiększymy wynagrodzenie, no to jest to pozytywne położenie geograficzne, bo mają wszyscy blisko, żeby do nas przyjechać i korzystać z naszego zatrudnienia. Oczywiście mówiłam już kiedyś Państwu o utworzeniu uczelni kształcącej pielęgniarki. To jest jedna z bardzo poważnych, wbrew pozorom, możliwości zatrzymania personelu. Tu chodzi o to, że możemy podpisywać umowę z personelem, który chce kształcić, że musi też być zatrudniony w oddziale, tak jak to bywa w normalnych klinikach. To, że będziemy mieli personel uczący się, czyli praktyki, staże zawodowe, to jest bardzo pozytywny aspekt tego. I myślę, że od strony politycznej trzeba bardzo poważnie rozważać państwo to ewentualność taką, żeby taka uczelnia mogła powstać, zważywszy, że bardzo ograniczy się kształcenie w Opolu, bo tam wchodzi wydział lekarski. Zostaje uczelnia Nyska. Powiem więcej. Po ostatnich spotkaniach różnych gdzieś tam na szczeblach warszawskich bardzo się podnosi problem braku personelu pomocniczego w kwestii prowadzenia dokumentacji. Jeśli ja muszę opisać 60 pacjentów w oddziale, to jedna pielęgniarka praktycznie nic nie robi, tylko siedzi przy komputerze i pisze. Więc jeśli byłaby możliwość kształcenia alternatywnego personelu, który byłby paramedyczne wykształcenie i mógł prowadzić skutecznie i dobrze dokumentację medyczną, to znowuż pozyskujemy pielęgniarkę od komputera do pacjenta. Więc w tym kontekście należałoby pewne rzeczy rozważać jako pomysły, bo próbujemy się z dyrekcją zastanawiać, co zrobić, żeby uratować to, co już jest. Dla porównania, już dużo powiedziałam, w 2011 roku zasadnicze wynagrodzenie pielęgniarki w Brzeskim Centrum Medycznym 1800 zł. Oczywiście, szanowni państwo, to nie jest pielęgniarka funkcyjna, to jest pensja pielęgniarki, która nie ma żadnych kwalifikacji dodatkowych, ani specjalizacji, ani kursów kwalifikacyjnych, ale takich mamy 3/4 w szpitalu. Średnia płaca z dyżurami, z dodatkami świątecznymi wynosiła 2785. Minęło 7 lat i zobaczcie państwo, jest 1900. Po strajkach w 2014 roku 100 zł podwyżki, średnia płaca wzrosła cirka o 200 zł dla pielęgniarek. To nam determinuje bardzo mocno strukturę zatrudnienia w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych. Dochodzą do tego ratownicy, dochodzą do tego opiekunowie, salowe. Jak oni mają możliwość wyjechać za granicę i zarobić 1500 euro, taki opiekun medyczny, no to nieporównywalnie wyższa pensja niż to, co my jesteśmy w stanie mu zaoferować. To tak dla poglądu dałam Państwu taki slajd z Głównego Urzędu Statystycznego, jak wygląda w przeliczeniu ilość pielęgniarek, wskaźnik pielęgniarek na 100 tysięcy, na 1000 mieszkańców. Te słupki pokazują niebieskie 2015 rok, czerwone 2020, zielony 2025. Średnio w Polsce kształtuje się to tak, że na dzień dzisiejszy jest 5,66, w 2020 5,4, do 2030 3,81. Szanowni Państwo, nie będzie lepiej. W grupie zawodowej pielęgniarek nie będzie lepiej, bo nawet podwyższenie wynagrodzenia do 5 tysięcy, abstrahuję, nie spowoduje, że te pielęgniarki się sklonują. I tu trzeba realnie podejść do podejmowanych decyzji w zakresie tego, jaki kształcie ma funkcjonować Brzeskie Centrum Medyczne. Szanowni Państwo, na koniec powiem, że wszyscy, jak tu siedzimy, ponosimy pełną odpowiedzialność za każdą decyzję, jaką podejmiemy albo jaką nie podejmiemy w zakresie dalszego funkcjonowania Brzeskiego Centrum Medycznego w zakresie świadczeń pielęgniarskich, bo mnie ta działka interesuje. Jeśli nie będzie pielęgniarek, ja naprawdę wtedy nie wiem, co zrobię, ale może nawet zrezygnuję z funkcji, bo nie będę ponosiła odpowiedzialności za to, że narażam pacjentów świadomie na błędy, na pomyłki, na inne sytuacje, które mogą się skończyć tragicznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W takim razie mamy informację ze strony pana burmistrza, przepraszam, pana dyrektora oraz naczelnej pielęgniarki. W tej chwili proszę bardzo państwa radnych o zadawanie pytań. Pan radny Zeman, proszę bardzo.
Panie dyrektorze, mam pytanie odnośnie tych projektów unijnych. Ja się bardzo cieszę, jest ich dużo. Cieszę się, że one przechodzą. No, sam niejednokrotnie zwracałem uwagę na konieczność aplikowania między innymi właśnie w RPO. I to niewątpliwie cieszy, że te projekty przechodzą. Natomiast ja mam takie pytanie, jakby ile elementów tego projektowanego bloku operacyjnego udało się jakby w te projekty, które pozyskały to dofinansowanie, włożyć? To bardziej może kwotowo, ja tam nie jestem aż, znaczy nie oczekuję jakiejś tutaj technicznej odpowiedzi, natomiast właśnie może kwotowo, ile tych pieniędzy jakby na budowę bloku czy na wyposażenie tego bloku w ramach tych projektów udało się lub uda się jeszcze pozyskać?
Proszę bardzo. Panie radny, ze względu na to, że pańskie pytanie wymaga precyzji odpowiedzi, a ja nie chciałbym tutaj uchybić po prostu temu, bo tutaj faktycznie dobrze byłoby, żeby było uwidocznione w mojej wypowiedzi, jaki to jest sprzęt, w jakiej wartości, prawda? I ponadto, na ile to uzupełni, bo ja rozumiem ten sens wypowiedzi. Pozwolę sobie panu odpowiedzieć na piśmie z uwzględnieniem tych wszystkich właśnie szczegółowych elementów.
Dziękuję bardzo. Pan radny Puszczewicz.
Szanowni Państwo, ja zabierając głos w dyskusji powiem tak. Z wielką uwagą przysłuchiwałem się jednemu i drugiemu wystąpieniu. Bardzo mi się podobało wystąpienie pani kierownik czy pani naczelnej pielęgniarki, bo czuć w tym wystąpieniu i było, powiedziałbym, i wyartykułowała dosyć, powiedziałbym, dobitnie to, co, czy jakiej odcinek na dzień dzisiejszy, którym zarządza, funkcjonuje, co zamierza zrobić, i łącznie z tym, że jeżeli nie będzie jej wychodziło, to nie są to jej takie, powiedziałbym, marzenia do końca, że będzie na tym miejscu siedzieć. Czuć tego nowego ducha, ten powiew, czy on wystarczy do tego, żeby ten szpital w końcu zaczął jakoś inaczej funkcjonować? Nie wiem. Natomiast mam duże obawy i wystąpienie, duże obawy do tego, co mówił pan dyrektor Konik, bo tak na dobrą sprawę ja niewiele nowego, panie Krzysztofie, usłyszałem, a mam obawy o realizację tych wszystkich projektów, o których pan wspominał. Dlaczego mam obawy? Dlatego, że no, w tym ostatnim okresie dał się pan poznać jako mało wiarygodny dyrektor. Właściwie te wszystkie pańskie analizy, odpowiedzi, informacje no, w znacznej części nie pokrywały się z faktami. Nie potrafi poradzić pan sobie z zatrudnieniem swojego zastępcy do spraw medycznych. Nie potrafił poradzić pan sobie z przetargiem jako sekretarz. Jest to mina, która się ciągnie od wielu lat do dzisiaj w naszym powiecie, ba, powiat występuje w charakterze pokrzywdzonego. Wykonywaniem przez ponad rok czasu prostych zaleceń, panie dyrektorze, wynikających z kontroli SOR-u przez wojewodę, z nierealizowaniem zapisów ustawy o lecznictwie i tak dalej, można by to było wymieniać. Dlatego jeszcze raz podkreślę, szanowni państwo, szanowni radni, mam obawy z realizacją zapowiadanych przez pana dyrektora projektów, po prostu sobie nie poradzi.
Dziękuję. Wysłuchaliśmy obaw pana radnego. Pan starosta chciałby zabrać głos.
Jeśli można, dwa słowa, bo pani naczelna Beata Guzak, bardzo mi się podobało jej wystąpienie, tylko pani Beato, trzeba mówić do końca. 400 zł dostałyście podwyżki, a ja powiem. 400 zł, tutaj 400 zł nie widziałem. Tak, tego nie widziałem. Mało tego, poprzedni minister z lekką ręką dał, aczkolwiek ja jestem za tym, żebyście dostały nawet 3 razy więcej, czy 4, ale ja myślałem, że to z budżetu państwa pójdzie. Oczywiście To wszystko idzie w budżecie, tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia, tam gdzie nasza pula była szpitali, to weszły pieniądze te, które dostałyście i cały czas one stąd idą i dlatego my mamy i nie tylko my, ale wszystkie szpitale w naszym województwie i pewnie w innych, pomniejszony budżet szpitali, no bo pieniądze idą bezpośrednio tam, gdzie one były dzielone na szpitale, tak teraz no, idą na wasze podwyżki. Ja nie mówię tego, że ja jestem przeciwny, czy że się nie należy, wręcz odwrotnie. Ja uważam, że długie lata wasz zawód był zaniedbany. I długie lata rząd ignorował pewne rzeczy, a jednak wasza służba, bo tak bym to odbierał, wasza służba jest nieodzowna i należało nacisk kłaść też i na wasze wynagrodzenia. Skądinąd w Unii Europejskiej też, ja tego nie bardzo podzielam, no ale są takie reguły, wyższe studia pielęgniarskie, ja pamiętam, że było liceum pielęgniarskie u nas w Brzegu i pielęgniarki mieliśmy, to inne czasy co prawda, ale no jest taka rzeczywistość. Czyli te 400 zł.
Już mówię, panie starosto, szanowni państwo, ja celowo właściwie o tym nie powiedziałam, ale nie dlatego, żeby zafałszować wynik, tylko jest to dokładnie taka sama sytuacja każdej pielęgniarki, w każdym szpitalu, w każdym mieście w Polsce. I nie jesteśmy w tym niczym wyjątkowi, więc jest wyższa pensja, tak, tylko że jeśli jak do 1900 dodam 400 zł, to tej, co ma 300, też muszę dodać 400 zł. I wtedy porównywać na wyższym poziomie, ale dokładnie jest ta sama sytuacja, więc nie zafałszowałam wyniku.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
A jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że tak samo jak w naszym szpitalu, tak, bo nasze pielęgniarki też się zatrudniają w innych jednostkach, średnie zatrudnienie personelu to jest około na 2, 3, a nawet i 4 etatach. Więc szanowni państwo, to zmęczenie materiału i to, że w którymś momencie będzie stop w dodatkowych dyżurach, to no, ewidentnie wyjdzie ten brak pielęgniarek i wtedy żadne już pieniądze nie pomogą.
Dziękujemy bardzo za doprecyzowanie. Pan radny Komornicki.
Ja tylko do pani też jedno pytanie, bo usłyszałem w czasie pani wypowiedzi, że jest taki pomysł połączenia laryngologii razem z chirurgią, ortopedią. Może pani coś szerzej o tym powiedzieć, bo ten pomysł jest w dokumentach zapisanych już u nas chyba dobre 5 lat temu i nie wiem, czy teraz lepsze warunki ku temu powstały, czy po prostu to był już wtedy dobry pomysł.
A może proszę.
Wyłączyli mnie, nie?
Żeby się nie zapisało.
Ja mówię głośno. Szanowni państwo, to nie jest mój pomysł, broń Boże. My o różnych pomysłach podczas spotkań z dyrekcją rozmawiamy. Pojawia się taki pomysł w związku z przeniesieniem Nysańskiej do nas, do szpitala. I w związku z tym musimy urealnić jak gdyby obłożenie łóż pacjentów. Jeśli my wiemy, że na danym oddziale, ja teraz nie chcę zmyślać, bo nie mam tych danych przed sobą, ale jeśli wiemy, że jest zarejestrowanych 40 łóżek na danym oddziale, obłożenie jest średnio 20-łóżkowe, to po co utrzymywać 40 łóżek, gdzie tą powierzchnię trzeba posprzątać, trzeba tam być, muszą tam stać łóżka. Więc mówimy o urealnieniu rzeczywistej ilości łóżek do tego, ilu mamy pacjentów. I w związku z tym, że będzie się budował blok operacyjny, zwolni się przestrzeń, no to coś trzeba z tym zrobić.
Muszę to powiedzieć, żeby nie pozostało niedopowiedzenie. Żadnych decyzji jeszcze w tym temacie nie było. To wszystko jest zrobione w celu poszukiwania rozwiązania tego problemu. W związku z tym wszelkie konfiguracje, a pytanie, czy to było wówczas dobre, tak, to wtedy już myśmy faktycznie o tym mówili, że dobrze byłoby łączyć pewne rzeczy, z tym, że nie zawsze można było robić z tego względu, że pewne procedury, na przykład ortopedyczne, realizowane w zakresie chirurgii ogólnej, część procedur nie mogłoby być wykazywane do NFZ-u albo niżej byłoby punktowane. Dlatego nie było z punktu widzenia ekonomicznego. Z jednej strony by się uzyskało, z drugiej strony by się straciło.
Podobnie dzisiaj było w oddziale noworodków, prawda, panie dyrektorze?
W noworodkach to samo było przy połączeniu, bo też tutaj było rozważone. Natomiast w tej chwili, kiedy będzie zmiana zasad finansowania, no to w zasadzie to już nie będzie tego problemu, bo nie będziemy rozliczać poszczególnych procedur, prawda? Będziemy mieli ryczałt mieli zapłacone, w związku z tym należy rozważać wszelkie konfiguracje, decyzji żadnych jeszcze nie ma, ale problem jest tak dotkliwy i tak niepokojący, że my nie możemy każdej ewentualności wykluczyć już na samym początku.
Dziękuję bardzo za dopowiedzenie.
I to tylko służyło jako ilustracja do przykładu, a nie jako decyzja podejmowana. Dziękuję.
Dziękujemy. Jeszcze pan radny Niesłuchowski się zgłasza do odpowiedzi, zapytania.
Tak, szanowni państwo, no nie dalej niż w czerwcu 2016 roku dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego przedstawił nam ten dokument trochę popisany, do którego wróciłem, w którym między innymi informował nas o aktualnej uwarunkowaniach zewnętrznych, co zrobił i dzisiaj, ale również roztoczył takie kierunki i zdał relacje z realizacji tych wcześniej planowanych kierunków, które zamierza podjąć, które zamierza zrealizować jako dyrektor. No i była mowa między innymi o kapitalizacji nieruchomości przy ulicy Nysańskiej. 30 tysięcy żeśmy zapłacili, żeby to nam radcy ponad przygotowali. Pomysł nie został zrealizowany. Pomysł nie został zrealizowany, miał przynieść 500 tysięcy oszczędności. Nie dość, że nie przyniósł oszczędności, to jeszcze musieliśmy za to 30 tysięcy zapłacić. Kolejno miała być przeprowadzona pełna informatyzacja BCM-u, sprzedaż nieruchomości. To również nie zostało zrealizowane i znamienne jest jedno z ostatnich zdań. Powyższe działania doprowadzą do pełnego bilansowania BCM-u. Te działania do pełnego bilansowania BCM-u doprowadziły w takim kształcie, że stratę mamy kolejny raz milionową, że przez te pół roku pan dyrektor też osiągnął znamienity wynik, którym się nam pochwalił. Ta inicjatywa pani naczelnej pielęgniarki, o tym było mowa już dużo wcześniej. Wtedy nastąpiła zmiana na tym stanowisku. I tutaj twierdzę, że jak najbardziej pani naczelna pielęgniarka się w tym zakresie sprawdza i te wizje, które już wtedy planowano, te inicjatywy, z którymi wyszła, no niestety nie zostały zrealizowane, a miały być zrealizowane, bo już wtedy w tym dokumencie wskazywano na te połączenie. Jeśli jest pewna wizja i na etapie tworzenia tej koncepcji, tego programu, w niedostateczny sposób zweryfikuje się założenia w zakresie między innymi tego połączenia, bo tutaj dyrektor mówi, że są dwie strony medalu. Z jednej strony połączymy, a z drugiej strony i uzyskamy oszczędności, a z drugiej strony za coś NFZ nie zapłaci, no to już na etapie tej koncepcji powinna ta sprawa być rozstrzygnięta, a jak widać dopiero to wychodzi na etapie realizacji, czyli za późno. Dziś wizji dyrektor nie przedstawił na tym etapie żadnej. Sprawozdania z realizacji programu, który żeśmy podjęli jako Rada i tutaj szanujmy siebie nawzajem jako i podejmowane decyzji dyrektor nie realizuje. I na to są dokumenty. I to prowadzi do tej konkluzji, stąd też nasz wniosek, panie starosto. A na przykład lepszym kandydatem już byłaby obecna tutaj pani naczelna pielęgniarka, bo tutaj widać tą inicjatywę, tą wizję. I tutaj jeszcze raz wnosimy o to, żeby to nie był tylko kolejny punkt na zarządzie, który będziecie rozpatrywać, tylko żebyście do tematu jako zarząd, pan, pozostali członkowie podeszli poważnie, pochylili się nad tym i wrócili do tego dokumentu, wrócili do innych dokumentów. I w kontekście nierealizacji zapisów tych dokumentów podjęli jakieś decyzje. Bo dla mnie te decyzje są oczywiste, już nie wspominając o tych nieprawomocnych wyrokach, które zapadły w ostatnim czasie, które są taką dla mnie kropką nad i, bo pewne standardy w zakresie zarządzania powiatem, w zakresie tego, jakimi ludźmi pan starosta chce się otaczać, kierując powiatem, mając na uwadze nie tylko wzajemne relacje koleżeńskie z dyrektorem Konikiem, ale przede wszystkim dobre imię powiatu, interes powiatu, interes ekonomiczny powiatu. To powinno być priorytet przy podejmowaniu tych decyzji, a interes ekonomiczny jest taki, że znowu 1,5 miliona w tym roku dokładamy i dyrektor znowu poprzez pierwsze roku wypracowuje 1 417 000 za pierwsze 5 miesięcy działalności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Szanowni, dobrze, ja mogę prosić o głos?
Tak. Chwileczkę, najpierw pan dyrektor,
panie a dopiero radny, później. Znowu pan nie rozumie pewnych kwestii przedstawianych, interpretuje po swojemu i teraz nie wiem, czy w wyniku tego, że pan nie zrozumiał, czy po prostu zrozumieć nie chce. Ale te rzeczy, o których pan mówił, jak kapitalizacja nysańska, jak sprzedaż gruntu, jak informatyzacja. Panie radny, pan jest radnym tej rady, a to było przypisane dla powiatu zadania do realizacji. Dlatego proszę mnie rozgrzeszyć z tego, bo to nie były zadania, które leżały w rękach dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego. Tak więc być może we własną pieśń trzeba się uderzyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani naczelna.
Szanowni państwo, ja tylko chciałam powiedzieć, że pomysły, które tutaj przedstawiłem, to nie są moje własne pomysły. To są pomysły wypracowane przez wspólne grono podczas różnych dyskusji i debat, nie tylko z panem dyrektorem, ale i z panem dyrektorem medycznym, i z panią księgową, i z kadrą kierowniczą szpitala. I ja tylko pokazałam to jako ilustrację, w którym kierunku zmierzamy. I proszę mi nie przypisywać czegoś, co nie jest moje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jączyk, proszę bardzo.
Ja nie będę się odnosił szczegółowo, powiem tylko tak ogólnie, że mam takie wrażenie, śledząc przez ten dłuższy okres sytuację BCM-u, że no jakiś fatum wisi nad naszym szpitalem, bo zawsze słyszymy tak, niskie kontrakty, nadwykonania nie są płacone, przychodzący lekarz, jeden, drugi, jak pamiętam, jakiś specjalista strachotomii, ginekologii, wielcy specjaliści z wyrokami, czy ewentualnie z zarzutami. No i teraz konsekwencja, że nam pan dyrektor ma swoje problemy, a tym samym to są nasze problemy. Czasami mam wrażenie, że jednak panie starosto, jakieś takie fatum wisi. Ciągle nam nic nie wychodzi w tym BCM-ie. Za co byśmy się nie wzięli, zawsze coś na przeszkodzie stanie.
Pan starosta, można, proszę bardzo.
Jeśli można, panie radny, już nie wiem, czy to odpowiedzieć. Nie wiem, jak pana słowa brać, bo był pan dwie kadencje, też pan miał zarzut, więc jak pan się nie odnosi teraz do pana dyrektora Konika, że on ma zarzut, bo jeszcze nie tak dawno byliśmy na tej samej ławie. Oczywiście się wybroniliśmy, bo byliśmy niewinni. I to zostało stwierdzone. Jak pan nie mówi o jakimś fatum, bo to jakieś, ja nie wiem, demonizuje pan temat. Każdy szpital ma swoje problemy. Swoje problemy. I też problemy bardzo podobne do nas. Szpitale się nie bilansują. Nie bilansują. Te, które miały lepszy budżet, jeszcze się bilansowały, ale teraz już nie. Teraz wszyscy jednym głosem mówią, że po prostu jest beznadziejnie. Służba zdrowia, przy tym odpowiadam teraz panu Jackowi. Koncepcja, no jest bardzo dobra w życiu, warto mieć koncepcję, ale te koncepcje się zmieniają. Przyzna pan, że życie się zmienia i nieraz trzeba coś zmienić, bo jeżeli jest nowy minister, nowa władza i idzie w takim kierunku, to musimy się do tego kierunku dostosować, a nie cały czas tkwić w poprzednim rządzie. Teraz jest inna koncepcja i dobrze mówi dyrektor, musimy być elastyczni i jeżeli teraz jest ryczałt, to w tym ryczałcie będzie nam chyba troszkę łatwiej. Proszę państwa, no nie można mówić, że nic się nie robi, bo to co dyrektor Konik powiedział, no 700 000 zł, mówię panie Jacku o finansach. No jest poprawa. Ja nie wiem, ja bardzo uważnie, wyście wychodzili, ja bardzo uważnie, aczkolwiek znam to już na pamięć. Jak się kształtował dług? Jeżeli chodzi o długi wymagalne, to naprawdę, szczerze mówiąc, nie ma zagrożenia. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Jak pan nie mówi o komorniku, ja jeszcze raz mówię, jeżeli będziemy mieli długi u burmistrza, to jestem spokojny. To jestem spokojny. Więc trzeba dostrzec wreszcie jakieś pozytywy. A są pozytywy, bo to, co pan Tomasz mówił, 6 milionów jednak w konkursach, trzeba było zdobyć te 6 milionów. No trzeba było. Jest to pewna ulga. Do bloku operacyjnego naprawdę to jest dla nas ulga, bo jakbyśmy mieli wszystko ze swoich pieniędzy dawać, to byśmy nie wyrobili w naszym budżecie. A tutaj będziemy mogli ściągnąć z RPO pieniądze i to w 85%. To jest naprawdę bardzo dużo. I 6 milionów to też była ciężka praca i nasza, bo oczywiście dobrze tu pan dyrektor zaznaczył, że brawo powiat, bo uważam, że jest się czym pochwalić, bo myśmy też inicjowali razem z dyrektorem i są efekty i będą te efekty. Co innego, ja przypomnę państwu, nasz BCM jest starym budynkiem. Nie wiem, czy byliście w innych szpitalach, tam są albo nowe budynki, albo tak kapitalnie zmodernizowane, albo niskie. U nas no jest to w starym stylu budynek, zawsze do niego będziemy dokładali. I myślę, że trzeba było wreszcie powiedzieć, ja nie mówię, żeby wpadać w jakąś euforię, panie Jacku, ale jest sygnał pozytywny, nawet w tych dwóch przestrzeniach. Więc ekonomicznym, bo jednak jest lepszy wynik, aczkolwiek nadal ujemny, ale to, co dyrektor tu pokazywał, że wystarczy te 2%, o czym minister mówił, że 2% pójdzie z wyż, to być może, że zaczniemy się bilansować. I to jest sygnał pozytywny. Nie wpadam, bo to nie jest olbrzymi sukces, ale jest szansa na to, żeby ten szpital się bilansował.
Dziękuję bardzo, pan radny Jączyk. Pan później radny Puszczewicz.
Panie starosto, znowu pan bierze za bardzo wszystko do siebie. To jest raz. Druga sprawa. Nasza sytuacja była troszeczkę inna. Mieliśmy postawione zarzuty. Nie skończyło to się tak, jak w przypadku dyrektora. To raz. Druga rzecz. Ja nie chcę wchodzić w polemikę. Pan bardzo broni dyrektora i słusznie. No, ma pan takie zadanie. W przypadku naszej sprawy nie bronił pan wszystkich. Nie będę tego komentował. Dziękuję.
Pan radny Puszczewicz.
Szanowni państwo, panie starosto, chciałoby się powiedzieć, doskonały liderze. Rzeczywiście, tak jak pan mówi, tak jak pan mówi, panie starosto, nieomylny liderze. Życie się zmienia, ale panie przewodniczący, przecież został uhonorowany nasz starosta w ubiegłym.
Ale rozmawiamy
ja to nie mówię złośliwie, więc proszę mi nie przerywać. Proszę, życie się zmienia i koncepcje się zmieniają, tak jak pan mówi, prawda? Wspomniał pan o tym, że finanse drgnęły na plus. No jak drgnęły na plus, jak za 5 miesięcy tego roku dług jest większy jak za cały uprzedni rok. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Panie starosto, rzeczywiście pan radny Jączyk dobrze powiedział. Co innego jest zarzut, a co innego jest wyrok, nawet w pierwszej instancji. Zupełnie co innego. Gdyby szkoda, że nie ma tutaj już kolegów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. A za takie bezpieczeństwo tylko zdrowotne odpowiada Krzysztof Konik. Gdyby się któremuś z nich to przytrafiło, nie byłby nigdy na tej sali. Nigdy. Natychmiast by musiał odejść do cywila albo został zwolniony. Ja mam inną propozycję. To pan o tym temacie, jakby ten temat wywołał. Niech pan odwróci sytuację i powie swojemu koledze tak. Słuchaj, Krzynio, zostaniesz uniewinniony, wrócisz na dyrektora. To jest to, bo więcej jakby w tym temacie, wie pan, aż no, szkoda zabierać głosu i bić pianę. Zostaniesz, wrócisz.
Przepraszam bardzo, w tej chwili proszę bardzo, ja chcę zwrócić uwagę, że tematem jest aktualna sytuacja Brzeskiego Centrum Medycznego, a nie sytuacja pana dyrektora. Więc przepraszam bardzo, proszę tutaj nie komentować swoich wypowiedzi między sobą. Jeśli państwo chcecie zabrać głos, proszę podnieść rękę. Pan starosta w tej chwili chce zabrać głos.
Panie radny Krzysztofie, to co pan mówi, to jest taka encyklopedyczna hipokryzja. A powiem panu dlaczego. pana kolega z pana ugrupowania był 10 lat pod zarzutami. Proszę pana, to samo z wyrokiem nieprawomocnym. 10 lat wszedł w umorzenie i rzeczywiście swoją drogą bardzo porządny człowiek. To pan mówi teraz, gdzie jest to dyrektor BCM-u, a tamten pan miał wyższy urząd. Więc wie pan co, są sytuacje, każdy musi być człowiekiem. Jak do mnie z sitkiem podszedł redaktor, do mnie redaktor, czy to jest, że, czy pan ten powinien odejść. Mówię o prezydencie. Powiedziałem nie, nigdy. Jest dobrym prezydentem, po pierwsze. Po drugie, wyrok jest nieprawomocny. Każdy ma prawo się bronić. Myśmy się bronili, udowodniliśmy, że jesteśmy niewinni i tak samo ma takie prawo pan dyrektor i każdy obywatel w naszym kraju.
Uważam, że sprawa w tej chwili obecności dyrektora i jego sytuacji jest wyczerpana. Jeśli ktoś ma pytania o aktualnej sytuacji, to proszę bardzo. Nie widzę. W takim razie, jeśli państwo nie, od państwa nie usłyszę sprzeciwu, przyjmuję informację o aktualnej sytuacji Brzeskiego Centrum Medycznego. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwał w sprawie i sprawozdanie wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego za 2016 rok według druku nr 1. Proszę państwa, otwieram.
Pani główna księgowa przedstawi, panie przewodniczący.
Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado. Sprawozdanie Brzeskiego Centrum Medycznego, jak co roku zgodnie z ustawą o rachunkowości, spełniało przesłanki do badania przez biegłego rewidenta. Rada Powiatu Brzeskiego wybrała nam biegłego rewidenta. Był to pan Witold Ciężkowski, reprezentujący firmę Badbil z Opola, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego i wydał opinię. Sprawozdanie Brzeskiego Centrum Medycznego składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, zestawienia zmian w środkach pieniężnych oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Biegły rewident wydał opinię, nie będę tutaj odczytywać, ponieważ państwo ją otrzymali w materiałach sesyjnych, w której stwierdził, że zbadane sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy 2016. Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętą w BCM-ie polityką rachunkowości zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. Brzeskie Centrum Medyczne na swojej działalności za 2016 rok wygenerowało stratę w wysokości 1 420 534,63 zł. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, organ założycielski w ciągu 9 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest zobowiązany pokryć ten ujemny wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji. Zaproponowaliśmy tutaj pokrycie tego ujemnego wyniku w wysokości 584 357,17 zł, czyli organ założycielski nie pokrywa całego ujemnego wyniku finansowego 1 420 000, tylko po dodaniu kosztów amortyzacji. Amortyzacja za 2016 rok wyniosła 836 177,46 zł. Wpływa to w bieżącym roku na nierozliczony wynik z lat ubiegłych, ale organ założycielski musi przeznaczyć środki finansowe na pokrycie w wysokości 584 357,17 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego bilans po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 19 455 517,29 zł. W zestawieniu zmian w funduszu własnych wykazano zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 114 268 zł i 76 groszy. Ma to związek z dopisaną do funduszu stratą za rok 2015 i otrzymaniem środków na pokrycie wyniku finansowego z powiatu za rok 2015. Środki wpłynęły w 2016. W rachunku przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazano wzrost środków pieniężnych w porównaniu do poprzedniego roku o kwotę 28 267 zł 65 groszy. Czy mam omawiać poszczególne pozycje bilansu czy pytania?
Nie, jeśli można. Jeśli Państwo radni chcą, żeby omawiać, to słyszę, że nie, to w takim razie proszę o zadawanie pytań. Pewne informacje zostały podane wcześniej podczas tej aktualnej sytuacji. Pan radny Zeman chciałby zadać pytania, później pan radny Puszczewicz.
Ja mam tylko takie pytanie. W zasadzie odpowiedź znam, ale prosiłbym o jej udzielenie. Czy tak naprawdę podejmując taką uchwałę i zapisując tutaj informację o tym, że strata na poziomie 836 tysięcy zostanie pokryta z przyszłych zysków. No moje pytanie dotyczy tego, czy uchwała, którą podjęliśmy dokładnie rok temu, została zrealizowana i podobnie, czy uchwała, którą podjęliśmy dwa lata temu, również została zrealizowana?
No uchwała została zrealizowana, ale tylko w punkcie pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez powiat, ponieważ BCM poniósł na działalności stratę, więc nie było zysków, nie można było przeksięgować na fundusz zakładu i funduszem zakładu nie można było pokryć ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych. Liczymy, że nadejdą takie czasy, jak w latach 2004, 2007 bodajże, gdzie była restrukturyzacja finansowa, w ramach której były umarzane i zobowiązania publiczno-prawne i otrzymywana była pożyczka na restrukturyzację publicznych zakładów opieki zdrowotnej, która również później była umarzana. No i tylko w takich przypadkach BCM był na plusie i przeznaczał swoje przyszłe zyski na pokrycie ujemnych wyników finansowych.
Dziękuję. Jeszcze proszę bardzo, pan radny Zem.
Szanowni Państwo, podczas tej kadencji naszej przeznaczyliśmy z powiatu łącznie z tą kwotą, która być może w tegorocznym budżecie, a być może dopiero w przyszłorocznym, bo mamy, rozumiem, 9 miesięcy na przekazanie tej kwoty się znajdzie, no ale przeznaczymy kwotę 2 milionów, prawie 600 tysięcy złotych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Uchwały te również informują o tym, że co najmniej taka sama kwota, bo to jest 2 miliony 576 tysięcy, ma zostać pokryta z przyszłych zysków Brzeskiego Centrum Medycznego. No, ja tylko chciałbym tutaj wszystkich nas uświadomić w tym, że okres naszej kadencji to jest ujemny wynik finansowy na poziomie 5 milionów 172 535 zł 39 groszy, który w kwocie 2 miliony 600 tysięcy my pokrywamy. A mówię to dlatego, bo chciałbym Państwu jakby tak uświadomić, co za te pieniądze można by było w szpitalu zrobić. To niech już każdy sobie sam odpowie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny, proszę bardzo, pan starosta. Tylko proszę włączyć mikrofon.
Panie Tomaszu, mam pytanie. Czy wie pan, ile my do oświaty dopłacamy rocznie? No niech pan odpowie. No wie pan, jak pan odpowie. 2 miliony, podpowiem panu. 2 miliony. My co roku, są pewne rzeczy, gdzie trzeba i będziemy dopłacać do oświaty, do rozwoju nauki, do straży pożarnej, do szpitala, do domu dziecka. Niech pan nie przelicza, co by taka jest rzeczywistość.
Dziękuję bardzo. Pan radny Puszczewicz chciał zadać pytanie.
To znaczy, panie starosto, takiej rzeczywistości nie ma. Pan znany jest z haseł z takich jakby
ale
zaklinania
bardzo,
tej rzeczywistości. Także,
ale panie radny, prosimy bardzo do meritum sprawy.
To nie jest tak, bo inne powiaty, inne szpitale powiatowe wychodzą na plus. Ale ja mam, panie starosto, do pytanie w tej chwili w temacie, który jest omawiany. I do dyrektora. Szanowni Państwo, ale też i do członków zarządu. W terminie do 31 maja każdego roku kierownik jednostki, czyli dyrektor powinien nam przekazać raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej. Przede wszystkim ten raport powinien zawierać prognozę na kolejne 3 lata. Prognozę, która informuje też i o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową jednostki. Cytuję ustawę o finansach publicznych.
Ja mam, przepraszam, mam takie pytanie.
Czy to sprawozdanie
tak.
wypełnia zapisy ustawy, czy ten raport, który teraz cytuję, będzie przedłożony dzisiaj jeszcze? To nie jest o działalności leczniczej.
Przepraszam bardzo. Jeśli wróćmy do...
Precyzuje to rozporządzenie ministra zdrowia. Chciałbym się odnaleźć w dzisiejszym temacie. Czy to jest to, czy to jest coś innego? I tyle na tą chwilę.
Ja mam dalej informacje do Państwa radnych. Mówimy o uchwale według druku numer 1 w sprawie sprawozdania wyniku finansowego. Nie pytamy, proszę bardzo.
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok to nie jest to, panie radny. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej tam następuje nowelizacja, gdzie zakłady opieki zdrowotnej składają raport o sytuacji finansowo-ekonomicznej. Myśmy taki raport złożyli do 31 maja, a do organu założycielskiego, do starostwa. Złożony jest raport. To jeszcze nadmienię, że w związku z tym, że mamy ujemny wynik finansowy, to w związku z tym bodajże chyba w ciągu 3 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego jesteśmy zobowiązani złożyć Państwu program naprawczy.
Pytanie do pana radnego. Czy pan radny pyta o uchwały dotyczące sprawozdania,
Pytam w tym temacie, bo pani główna księgowa powiedziała, że ten raport został złożony do Rady Powiatu. Tak? Dobrze zrozumiałem?
Nie, do zarządu.
Do zarządu.
Tak, bo to nie jest do Rady, to jest do organu tworzącego. Do starostwa.
Rozumiem.
Cieszę się bardzo, że wracamy do sprawozdania wyniku finansowego. Proszę bardzo, pan radny Jacek Niesłuchowski.
Też właśnie zastanawiałem się, czy ten raport został...
Przepraszam bardzo, proszę zadać pytanie dotyczące sprawozdania wyniku finansowego. Nie rozmawiamy o raporcie. Jeśli można, panie radny.
Panie przewodniczący, proszę mnie nie przerywać i dać dokończyć, bo raport ściśle związany jest ze sprawozdaniem finansowym. Zaczytuję przepis, jeśli pan pozwoli.
Proszę zadać pytania do... projektu uchwały według druku numer 1. Proszę bardzo.
Dobrze, w tym miejscu chciałem zacytować artykuł 59 ustęp 4, panie przewodniczący. I w związku z tym proszę mi nie przerywać. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym nastąpiła strata netto, co ma miejsce? Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, czyli mówimy o sprawozdaniu, sporządza program naprawczy uwzględniający raport, panie przewodniczący, o którym mowa w artykule 53, więc pytania o ten raport są jak najbardziej zasadne, panie przewodniczący. I na okres przedstawia wizję, przepraszam, żeby być, przedstawia podmiotowi ten raport, sprawozdanie po analizie raportu do zatwierdzenia.
Więc, pięknie, jeśli mogę tutaj wejść więc, w słowo, jeśli mogę wejść w słowo, powiem tak. Teraz debatujemy nad sprawozdaniem. Sprawozdanie po przyjęciu tego sprawozdania mamy 3 miesiące, nie my, tylko dyrektor szpitala ma 3 miesiące czasu na złożenie, więc skupmy się na sprawozdaniu, a nie proszę cytować, co będzie raport do 3 miesięcy po uchwaleniu tego sprawozdania. Więc wróćmy
do sprawozdania. I odnosząc się do tego, bo dziwne jest dla mnie, że raz państwo, jak powołujemy komisję do spraw konkursu na dyrektora, podmiot tworzący legitymujecie jako Radę Powiatu, a raz w tym przypadku legitymujecie podmiot tworzący jako zarząd. Tym bardziej, że podmiot tworzący dziś ma zatwierdzić sprawozdanie. Więc zasadnym jest, w mojej ocenie, żeby ten raport był przedłożony Radzie, co miało mieć miejsce do 31 maja, co nie nastąpiło. I to jest fakt, bo to wpłynęło do starostwa. Wczoraj upewniałem się w biurze rady, czy taki raport wpłynął. Do dnia dzisiejszego taki raport do biura rady nie wpłynął. Ten raport, szanowni państwo, do tego raportu jest rozporządzenie. Rozporządzenie określające wskaźniki, panie starosto. Te wskaźniki, o których mówił NIK, te wskaźniki, których analizy w pracach zarządu nie było.
Przepraszam, panie radny, prośbym bardzo wrócić do sprawozdania. Wiemy, że pan i pan radny Puszczewicz zwróciliście uwagę na raport, ale może wróćmy do projektu uchwały według druku numer 1, do sprawozdania wyniku finansowego. Jeśli pan pozwoli, jeśli po raz kolejny pan będzie podejmował temat dotyczący raportu, niestety nie pozwolę panu kontynuować tego tematu, bo to nie jest tematem dzisiejszych obrad.
Panie przewodniczący, ja nie mogę pozostać obojętny nad nierealizacją zapisów ustawowych przez, widzę, obecnego na sali dyrektora Konika. Mi jako radnemu ten raport jest niezbędny do podjęcia decyzji w sprawie sprawozdania finansowego, gdyż w tym raporcie są wskaźniki. Te wskaźniki pozwalają na ocenę zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia. A te wszystkie, o czym mówię, znajduje swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, więc nie widzę powodu, żeby pan mnie odsuwał od głosu. Po co te wskaźniki? Te wskaźniki mają umożliwić, panie przewodniczący, podmiotowi tworzącemu, czytam z uzasadnienia, szybkie reagowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej, zadłużenia, znamy prezentację dyrektora, bądź też zjawisk niepożądanych, wynikających z nieumiejętnego gospodarowania środkami i zarządzania. Także ten raport jest nam niezbędny. Wydaje mi się, że wobec braku tego raportu sama analiza sprawozdania bez tych wskaźników, tam są do tego przypisane oceny, rozporządzenie to określa. Ciekawy jestem, jakie my mamy oceny, skoro my mamy ujemne wskaźniki niektóre, prawda? Bardzo istotne to by było w dyskusji nad sprawozdaniem, bo przypuszczam tam ta ocena pozytywna, pozytywnie nie wypadamy. A to jest niezwykle istotne w kontekście sprawozdania i dalszych działań w tym zakresie. W związku z tym zastanawiam się, i tutaj pytanie doradcy prawnego, czy skoro Rada Powiatu Brzeskiego przedmiotowego dokumentu nie otrzymała, a ustawodawca ewidentnie wskazuje, że informacje zawarte w przedmiotowym raporcie są ściśle związane ze sprawozdaniem, a same sprawozdanie powinno być analizowane w oparciu o raport, bo tak określa ustawa, w którym są wskaźniki. Czy ta dyskusja w tym miejscu jest zasadna?
Proszę bardzo pana radcę prawnego, a tutaj jeszcze zanim radca prawna odpowie, chcę tutaj pani...
Ja bym chciała zaznaczyć, że sprawozdanie finansowe za 2016 rok, do którego otrzymaliście państwo raport, zawiera analizę wskaźnikową dotyczących danych za 2016 rok. Sprawozdanie finansowe jest zatwierdzane zgodnie z ustawą o rachunkowości, więc nie mieszajmy tutaj ustawy o działalności leczniczej. Myśmy raport o sytuacji finansowej i ekonomicznej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przekazali do organu wykonawczego, czyli do zarządu powiatu, jak również sprawozdanie finansowe, nad którym dzisiaj procedujemy, też również było kierowane do zarządu powiatu. Na podstawie tego naszego pisma Zarząd Powiatu skierował i przygotował uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego. I tutaj, proszę państwa, ma zastosowanie ustawa o rachunkowości, nie ustawa o działalności leczniczej. A raport z badania przeprowadzony przez biegłego rewidenta zawiera wszystkie dane i wskaźniki finansowe dotyczące danych finansowych za 2016 rok, jak również 3 lata do tyłu. 2 lata do tyłu.
Pan radca prawny, proszę bardzo, by był wywoływany do tablicy.
No, szanowni państwo, ja przyznam się szczerze, nie śledzę działalności leczniczej tej ustawy jakoś super szczególnie, ale wiem, że jako podmiot tworzący czasami jest w orzecznictwie pokazywany rada, czasami jako zarząd. Na przykład nasz WSA w Opolu uważa, że konkurs na dyrektora komisję ma powoływać rada. WSA w Warszawie mówi, że to w ogóle rada nie ma tutaj nic do czynienia, że to ma powoływać tylko i wyłącznie zarząd. i nie analizowałem w tej sytuacji, kto tu jest jako podmiot tworzący, bo raz to w orzecznictwie czy w komentarzach mówią, że to tylko zarząd, raz, że tylko rada i nie ma jednolitego stanowiska. Brzeskie Centrum Medyczne ma swoją obsługę prawną, więc myślę, że obsługa prawna Brzeskiego Centrum Medycznego zadbała w tej kwestii, komu ma być to przekazywane, komu nie. I poza tym nie widzę w podstawie prawnej naszej uchwały punktu 59.4 do podstawy. Raport jest jako, myślę, tak mi się wydaje, jako coś tutaj jest naprawcze, ma być do naprawczego, a nie do zatwierdzenia wyniku finansowego. No ale mówię, to jest tak na szybko opinia prawna, która nie musi być poprawna.
Mam pytanie do pana radnego Niesłuchowskiego. Chce pan złożyć wniosek, że uchwała numer 1, to znaczy projekt uchwały według druku numer sprawy sprawozdania wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego za rok 2016 jest niezgodne z przepisami?
W mojej ocenie nastąpiło tutaj uchybienie i w tej kwestii jednoznacznie powinna być przedmiotowej kwestii wydana opinia prawna.
Mam pytanie do pana, bo pan podjął tutaj taką kwestię, że nie ma właściwych dokumentów, które wpływają na sprawozdanie. Mamy informację, że biegły rewident sprawozdanie przygotował i również dyrektor razem z głównym księgowym przygotował sprawozdanie wynik finansowy. Bo jeszcze raz ponawiam pytanie, czy pan radny uważa, że sprawozdanie wynik finansowy Brzeskiego Centrum Medycznego za 2016 jest przygotowany niezgodnie z przepisami? I proszę w takim razie złożyć taki wniosek. Jeśli nie usłyszę takiego sformułowania, to w takim razie przechodzimy do dalszych pytań, ewentualnie zamknięcia dyskusji.
Panie Przewodniczący, ja przywołałem konkretne przepisy, są dla mnie one czytelne, jasne, więc jest radca, który nie umie wypowiedzieć się jednoznacznie w temacie. Jako prawnik po zapoznaniu się z tymi przepisami jak najbardziej podtrzymuję swój wniosek.
Czyli wniosek w takim razie pan składa wniosek o odrzucenie sprawozdania finansowego, tak?
Nie, takiego wniosku nie złożyłem, panie przewodniczący.
Czyli czy jest zgodnie, czy nie?
Ale ja nie tak sformułowałem swój wniosek. Ale
to
nie dokończę.
To proszę sformułować. Czy proszę w takim razie tak jeszcze raz sformułować bardziej tak, jak to się mówi, jednoznacznie, bo pan bardzo dużo przytoczył. Z tego niewiele nic wynika. Cały czas rozmawiamy o projekcie uchwały według druku numer 1. Prosimy bardzo o jakby sprecyzowanie swojej wypowiedzi.
Panie Przewodniczący, to jest moje zdanie jako radnego Jacka Niesłuchowskiego. Ja nie stanowię obsługi prawnej rady. Jest osoba, która powinniśmy się posiłkować, która w tej sprawie nie zabiera jednoznacznego zdania. I to jest stan faktyczny. I wobec takiego stanu faktycznego w mojej ocenie należałoby poddać bardziej wnikliwej ocenie. Nie teraz na sesji, spokojnie. Może ogłosić przerwę, żeby w tym zakresie były precyzyjne informacje kwestii formalnej dotyczące sprawozdania i nie mi o tym jednoosobowo rozstrzygać. Mam nadzieję, że wyraziłem się jasno.
Za mało, ale rozumiem. Proszę bardzo, pan starosta, a później pan radca.
Panie przewodniczący, ja składam wniosek daleko idący, wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejścia do głosowania.
Przyjmuję to, ale czy możemy w takim razie zaproponować głos panu radcy prawnemu, jeśli pan starosta powiedział, że...
No jak już państwo chcecie zamknąć dyskusję, to już...
Okej. Okay. Wniosek, przepraszam bardzo, wniosek formalny i wniosek formalny o przegłosowanie. Mogę wysłuchać za i przeciw. Kto jest za wnioskiem, kto jest przeciw wnioskiem?
Panie przewodniczący.
Proszę bardzo.
Panie przewodniczący,
zostały zasiane pewne wątpliwości. Pan starosta ma prawo jako radny złożyć takowy wniosek, ale chciałbym przypomnieć, że pan jest przewodniczącym. Jeżeli się okaże, że głosowaliśmy niezgodnie z prawem, to jakaś odpowiedzialność będzie po pańskiej stronie.
Ja oczywiście, że tak.
Jeszcze przed chwilą nie miałem, ale po wypowiedzi pana radcy te moje wątpliwości jednak pozostają.
Proszę bardzo, radca prawny.
Kwestią ocenną jest, komu ten raport należy przedłożyć, ale w mojej opinii przedłożenie tego raportu wcześniejsze nie jest konieczne do podjęcia tej uchwały. Dziękuję.
To wszystko jasne. W takim razie wniosek formalny. Państwo usłyszeli informację od radcy prawnego. Wniosek formalny był o zamknięcie dyskusji, więc w tej chwili przegłosowuję ten wniosek formalny. Kto jest za tym, aby zamknąć dyskusję? Proszę, liczymy. I tu 15 za. Kto jest przeciw? 3 osoby. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały, więc wniosek formalny przeszedł. Więc w tej chwili musiałbym chyba jeszcze zapytać, czy były opinie, nie opinie, bo to generalnie w tym kontekście. Jeszcze. Proszę bardzo. Które komisje opiniowały? Proszę.
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Proszę bardzo.
Komisja rozwoju gospodarki zaopiniowała pozytywnie.
Komisja oświaty nie opiniowała.
Dobrze. Jeśli dwie komisje zaopiniowały, proszę bardzo, w tej chwili. Komisja zdrowia, jeśli się nie odzywa, to znaczy, że nie głosowała. Ale komisja zadecydowała, że nie głosowała.
Komisja zdrowia nie opiniowała na ostatniej komisji.
Komisja nie opiniowała zdrowia. Ale...
wątpliwości, czy my jesteśmy organem tworzącym, czy zarząd. Zarząd nie czytał raportu. Raport współgra przy uchwalaniu tej ustawy, tej uchwały z tym, a pan w ogóle nie zabiera w tym temacie głosu.
Wysłuchałem, przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym? Przepraszam bardzo, kończymy dyskusję. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. 14 za. Kto jest przeciw? 5 przeciw. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku nr 1 został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały według druku nr 2 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa powiatu. Państwo, żeście wysłuchali informacje na temat... proszę, na temat bezpieczeństwa w powiecie brzeskim. Pan radca prawny zgłasza się.
Tak, ja bym prosił tutaj projektodawcę. Wczoraj się zmienił dziennik ustaw przy ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest teraz 2017, pozycja 1261. Wczoraj się zmienił dziennik ustaw, więc tu jako poprawkę wnioskodawcy, żeby wniósł taką...
Czy wnioskodawca przyjmuje jako autopoprawkę? Tak, jest przyjęta jako to poprawka. Proszę bardzo, co do treści, otwieram dyskusję, co do treści, opiniowania. Proszę bardzo, czy komisje opiniowały? Nie opiniowały. Czy ktoś ma, proszę bardzo, pan radny.
Ale nie do treści. Czy,
bo... Proszę bardzo, dyskusja.
Panie przewodniczący, to jest moje osobiste zdanie i tak odczuwam, że troszeczkę niepoważnie potraktowaliśmy dzisiaj wystąpienie przedstawicieli tych służb. Przyzwyczajony przez lata byłem do tego, że jednak ta prelekcja w zależności ograniczeniem czasowym, ale była dopuszczana. I przyznam się, że nie zerknąłem do materiałów, które były nagrane na płycie, ale podejrzewam po tej lawinie pytań, jakie padały do tych osób, to nie byłem odosobniony w tym, ponieważ przez lata byliśmy przygotowani. Sprawia to niebezpieczeństwo, że w następnym roku, jeżeli nie zostaną oni dopuszczeni do prelekcji, do prezentowania, to wyślą nam na tej płytce takie suche dane, z których tak naprawdę mało co będzie odczytać. Prośba moja w następnym roku,
pozwólmy, mimo straty czasu, to nie jest strata tylko czasu, który tu nam zajmie, jednak żeby troszeczkę zreferowali, jak z tego co widzę, przygotowali się solidnie i czułem taki troszeczkę niedosyt. Dziękuję.
Prośba jest taka, żeby jeśli czuje się taką potrzebę, to jak to się mówi, od razu bezpośrednio zgłaszać. Szkoda, że pan nie zasygnalizował podczas obecności, żeby jednak przedstawić to.
Panie przewodniczący, gdyby któryś z tych panów tu został, nawet bym teraz nie zasygnalizował.
Okay.
Rozumiemy się? Ja po prostu uważam, że to myśmy popełnili błąd, ale gdybym zasygnalizował to przy drugiej osobie, byłoby to nie fair do pierwszej. Dziękuję.
Proszę bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakąś uwagę? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. 18, 19 za, jednogłośnie, w tej chwili 19 radnych stwierdzam, że projekt uchwały według druku numer 3 został przyjęty. Projekt uchwały według druku, przepraszam.